Przystanek Życie.
Dzień dobry, Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A porozmawiam z panem profesorem o lokalnym patriotyzmie, stereotypie poznaniaka i wartościach, które go opisują, a także o budowaniu takiej lokalnej tożsamości w czasach, które nazywamy czasami globalizacji. Mam nadzieję, że uda się nam również zapytać pana profesora o to, jak Wielkopolanie rozumieją swoją podmiotowość, bo to także jest przedmiotem zainteresowania pana profesora. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to co? Zgodnie z zapowiedzią zacznę od takiego bardzo podstawowego pytania. Istnieje stereotyp poznaniaka, ale pytanie, istnieje wciąż, czy istniał?
Tak naprawdę istnieją dwie rzeczy, takie komplementarne. Pierwszy to jest stereotyp poznaniaka, drugi to jest autostereotyp poznaniaka, czyli to, jak poznaniacy wyobrażają samych siebie. No i tu jest pewien dystans między tymi dwoma obrazami. Mój ojciec pochodził z Poznania. Po wojnie musiał wyjechać do Szczecina, ja tam się wychowałem i zawsze w moim domu rodzinnym funkcjonował bardzo silny autostereotyp poznaniaka, przeniesiony przez ojca. No to była czystość, to było to uporządkowanie, to był pewien pragmatyczny stosunek do historii wielkich procesów dziejowych. To były silne związki rodzinne. Ja na przykład doskonale pamiętam, jak przyjeżdżałem tu do rodziny, jedną z pierwszych czynności, którą robiło się każdego ranka, gdy byłem jeszcze małym chłopcem, 6-7-8-letnim, trzeba było pójść do wszystkich cioć i pocałować je w rękę, czego gdzie indziej nie spotykaliśmy. Krótko mówiąc, pewne specyficzne elementy w sferze rodziny, w sferze życia towarzyskiego, w sferze pracy. To było to, co rzeczywiście, czym poznaniacy chcieli się wyróżniać. Natomiast jak byli postrzegani z
tamtej
strony?
Panie profesorze, ale w takim razie to pytam, no bo chcieli tak, żeby tak, chcieli być tak postrzegani, ale w gruncie rzeczy byli, bo skoro taki obyczaj istniał, to ktoś, kto obserwował to z zewnątrz, odbierał to właśnie jako pewien...
W pełni się zgadzam. Było tak, że tacy byli poznaniacy w jakimś tam sensie, prawda? Ale też oni zbudowali własny wizerunek i tak szczerze mówiąc trochę koloryzowali ten wizerunek. On nie był taką wierną rekonstrukcją tego, co było wewnątrz. Natomiast to się upowszechniało. Myślenie poza Poznaniem o Poznaniu było właśnie takie, jak chcieli nam narzucić pochodzący z Poznania mieszkańcy. Ja przeżyłem konfrontację. Gdy przyszedłem tutaj na studia, kilka rzeczy, strasznie zderzyłem się z kilkoma rzeczami. Pierwsza z takich rzeczy to był pewien rodzaj uporządkowania w Poznaniu życia, którego nie było w Szczecinie. Szczecin był żywiołowym miastem portowym o specyficznych
cechach. A na czym polegało to uporządkowanie?
Właśnie, jak przechodziło się na czerwonych światłach, co było powszechne w Szczecinie, to ludzie reagowali, syczeli na przykład, prawda? Nie miałem tu odwagi przechodzić, tak?
Dziś już nie syczą.
O nie, dzisiaj się to bardzo zmieniło. To jest jeden z takich upadków. Druga rzecz, to życie rodziny. Byłem tu sam, mieszkałem w akademiku i widziałem, jak w niedzielę po tej tam mszy ostatniej ludzie szli do cukierni, kupowali jakieś tam ciasteczka i szli do domu.
Tak zwane słodkie.
I właśnie, i do późnego popołudnia spędzali czas w domu, tak? Ja byłem z tego wyłączony. Później już miałem przyjaciół w Poznaniu, moja żona później pochodzi z Poznania, ale ten czas rodzinny, on był zamknięty dla wszystkich innych z zewnątrz, tak? No pewne elementy spotkałem też w pracy. Poznaniacy, nie chciałbym to może mówić o uniwersytecie, bo uniwersytet jest specyficzny. Uniwersytet poznański nie jest poznański tak naprawdę. Natomiast miałem kontakty z różnymi środowiskami pracy i ten etos pracy, który wtedy istniał, był inny od tych, które występowały w innych regionach Polski. Moim zdaniem jedynie na Śląsku był trochę podobny.
Będę pytała o ten etos pracy, bo jest istotny, ale co to znaczy, że Uniwersytet Poznański nie jest poznański?
Nie, oczywiście przesadziłem trochę. Jest oczywiście poznański w takim dosłownym sensie, bo jest w Poznaniu. Natomiast gdybyśmy pobadali losy życiowe profesorów Uniwersytetu Poznańskiego, to przekonalibyśmy się, że nie znam od procentów, nigdy tego nie badałem, ale że poznaniacy być może wcale nie stanowią większości wśród profesury poznańskiej, tak? Ogromna część, znacząca bardzo część profesury poznańskiej pochodzi z zachodnich województw, no, z województwa dawnego szczecińskiego i zielonogórskiego. To tam najlepsi absolwenci szli na studia do Poznania, oni tutaj zostali. Mam całe grono, liczne grono znajomych profesorów, którzy nie są stąd, tak? Krótko ale, mówiąc, tak? To pewne nowe elementy zostały wszczepione i one moim zdaniem są bardzo ważnym elementem rozwoju uniwersytetu.
Panie profesorze, to chyba w każdym zawodzie można będzie obserwować, dlatego że w ogóle mamy taką tendencję do przemieszczania się. Nie, już nie mówię o tym, że Polacy wyjeżdżają za granicę, w związku z czym Europa też nie jest taką zamkniętą enklawą, zamkniętą w swoich narodowościach. Ale też, no, ja znam wiele osób, które przyjechały z Bydgoszczy na przykład, z Inowrocławia, mimo że Toruń, Uniwersytet Toruński był blisko. Także i we wszystkich zawodach dostrzega się ten taką różnorodność regionalną.
Tak, no, to jest normalny element migracji w dużych
miastach.
Ale
jaki to ma wpływ też na stereotyp? Bo przyjeżdżają ludzie, którzy wpisują się w te zachowania, czy raczej usiłują wprowadzić własne?
Powiedzmy sobie jasno, stereotyp i te autostereotypy trochę się rozpływają współcześnie. Mieszanka ludzi, przenosi się pewne nowe cechy, stare cechy częściowo zanikają, bo mogą być mało przydatne. W związku z tym mamy do czynienia ze zmianą sytuacji jednak. Jakkolwiek gdybyśmy już poza stereotypami pobadali rzeczywistość Poznania, no to jest to miasto w dalszym ciągu inne, specyficzne, wyjątkowe. I tu można cały szereg rzeczy wskazać.
A to poproszę.
No, zacznijmy może od sfery publicznej, bo to jest bardzo ważne. Proszę zauważyć, że w Poznaniu nigdy nie miały szans partie radykalne. Nieważne, czy z lewa, czy z prawa. One zawsze otrzymywały marginalne ilości głosów w wyborach. Dlaczego? Poznaniacy są mocno centrowi. Mocno centrowi, z niechęcią do takich irracjonalnych, skrajnych rozwiązań. Po drugie, poznaniacy są...
Nadal są?
Tak, to w dalszym ciągu, to po kolejnych badaniach, których robi się przecież bardzo dużo, tę cechę jest widać. Niechęć do skrajności, tak? Pewien rodzaj umiarkowania. Drugi to jest pewien rodzaj pragmatyzmu, czyli niechęć do ideologii i do na przykład ideologicznego wykorzystywania religii. Tu również nigdy nie osiągnęła sukcesu partia odwołująca się do takich powiązań religijnych, tak? Były tu partie prawicowe i partie lewicowe, prawda, i partie liberalne, natomiast nie było nigdy skrajności. To jest taka jedna z bardzo specyficznych, charakterystycznych cech Poznania.
I z czego ona wynika? Właśnie z tego, z tej próby uporządkowania rzeczywistości w sposób taki
to,
pragmatyczny?
Tak. Jestem przekonany, że to są wszystko rzeczy powiązane. Mieszkańcy Poznania i tej wąskiej Wielkopolski mieli tendencję, no ja myślę, że to jest efekt naszej tożsamości. Nasza tożsamość, mówi się, poznaniaków została tak ukształtowana. W socjologii jest takie określenie jako tożsamość oporu. No byliśmy pod zaborami, prawda, i budowaliśmy w drugiej połowie XIX wieku naszą tożsamość w oporze do Prusaków. Ale z tego oporu przejęliśmy bardzo wiele specyficznych rzeczy. No, na przykład wyższy niż gdzie indziej szacunek do prawa. Bo cokolwiek o Prusach by powiedzieć, to prawo było tam szacowane. Przekonanie o konieczności oddzielenia sfery sakrum, sfery religii, od sfery profanum, sfery polityki na przykład. W moim domu było nie do przyjęcia, żeby w czasie jednej rozmowy rozmawiać o tych dwóch kwestiach, bo jedna była rzeczą świętą, druga była rzeczą, no trochę nieczystą zawsze polityka, prawda? Te rzeczy były rozdzielone. I to się przekłada na wiele różnych innych elementów. Na uporządkowanie fizyczne w pracy. Fizyczne w tym sensie, uporządkowanie przestrzeni jest tu wyższe. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, czystość przestrzeni miejskiej jest wyższa niż w większości miast w Polsce, chociaż są miasta o wysokich standardach w tym zakresie.
No, między innymi władza komunistyczna po zakończeniu II wojny światowej bardzo liczyła na to, że właściwie nigdy nie bała się Poznania, bo wychodziła z założenia, że tutaj nigdy nie wybuchnie rewolucja. No ale pomylili się w 56 roku, jednak stało się, jak się stało.
Do pewnego stopnia to założenie komunistów miało sens, to znaczy poznaniacy nie byli buntowniczy. Proszę policzyć ilość powstań w innych zaborach, a w zaborze poznańskim. To była inna strategia przystosowania
się. Pracy organicznej.
Tak. I oni na to liczyli. Zresztą ten wybuch w Poznaniu w 56 roku, to robotnicy stanęli po stronie pewnej racjonalności. Narzucono im pewne normy pracy, prawda? A później niespodziewanie podwyższono te normy pracy. Oni byli gotowi wyśrubowane normy realizować, ale racjonalne i przewidywalne. Oni zaprotestowali przeciwko nieprzewidywalności tamtego systemu.
Tak, ja czytałam bardzo ciekawy artykuł w Więzi pana profesora Stachowiaka, który między innymi pisał o tym i on właśnie postawił tam taką tezę, że trzeba było nacisnąć na odcisk bardzo poznaniakom, żeby rzeczywiście uwolnić w nich ten duch rewolucyjny. Panie profesorze, ale dotknął tutaj pan, właściwie wymienił pojęcie tożsamości. Jaka jest podstawa budowania tożsamości poznaniaków? I zaraz uzasadnię, dlaczego tak formułuję pytanie, w ogóle dlaczego o to pytam. W pewnym niewielkim gronie któregoś dnia powiedziałam, że byliśmy z mężem na dworcu w kawiarni Bliklego. Na co usłyszałam, poznaniacy nie chodzą do Bliklego, bo to jest kawiarnia warszawska. No więc jest pytanie, czy poznaniacy budują swoją tożsamość w opozycji do innych, czy budują ją na podstawie wartości, które są im przypisywane?
No właśnie, już o tym wspominałem. Tak naprawdę my powstaliśmy, poznaniacy, Wielkopolanie w tym wąskim kresie, powstaliśmy jako społeczeństwo oporu wobec Prusaków, tak? Mówiąc szczerze, proszę sobie przypomnieć historię lat 30., czyli okres międzywojnia. Tam też tożsamość Wielkopolan była budowana w opozycji do centrum. No przecież bardzo nie lubiliśmy wtedy w Poznaniu Piłsudskiego i wszystkiego, co się działo w Warszawie. Jak tylko skończył się komunizm w 90 roku, powstała Unia Wielkopolan. Uczestniczyłem przez jakiś czas w pracach tej Unii i tam jednym z wiodących wątków było, jak zbudować autonomię względem Warszawy. Tak, ta cecha, ten sposób budowania tej tożsamości jest dla nas charakterystyczny. On troszeczkę się w tej chwili rozmywa.
Ale on ma rację bytu teraz? Nie rozmywa się, skoro ja usłyszałam i to usłyszałam od młodego człowieka. Nie chodzi się do Bliklega. To jest warszawska restauracja.
Proszę zauważyć, że w tych fundamentalnych kwestiach on się rozmywa, a w takich prostych schematach poznawczych. No jak można chodzić do Bliklego, skoro w pączki w Poznaniu są 3 półki lepsze od Bliklego, to po co tam chodzić? To jest takie przekonanie, tak? Ja nie wiem, czy nie są lepsze, bo są rzeczywiście
świetne.
Myślałam,
że pan profesor mnie pyta, dlaczego ja chodzę do Bliklego. No to nie, to był przypadek, że właśnie tam się znalazłam. Ale panie profesorze, mówiliśmy tutaj o wielu elementach, które składają się i na tożsamość, i na między innymi etos pracy, etos gospodarności i etos porządku. I teraz powiem tak, gdybym miała patrzeć na ten ostatni element jako z punktu widzenia porządku na przykład na ulicy, to powiem, że nie, że są miejsca i mogę wskazać ulicę, gdzie widać, że Poznań jest brudny.
Tak. Absolutnie się zgadzam z tym. Od wielu lat, od 2002 roku prowadzę takie systematyczne badania jakości życia mieszkańców Poznania. Byłem autorem albo współautorem 5 czy 6 strategii rozwoju Poznania i dwie rzeczy się pogorszyły w Poznaniu. Pierwsze to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli czystość. Są zakamarki Poznania, które wcale nie są
nawet
czyste, są nieświeże. I to dotyczy przede wszystkim centrum.
Tak.
Jest to związane przede wszystkim z faktem pustynnienia centrum. To jest wielki proces dramatyczny, który zaczął się gdzieś w latach 70. jeszcze. Nie umiemy sobie z nim poradzić. I wystarczy wieczorem pójść do centrum, aby zobaczyć, tam jest pustynia społeczna, prawda? I to ma swoje konsekwencje.
A tak jest na całym świecie chyba.
O, nie. Tak w wielu miastach bywa. No w Lizbonie tak jest. Jest wspaniałe centrum historyczne. Poza knajpkami tam nic wieczorem nie ma.
Tak.
Ale są kraje, które rozwiązały ten problem. Odwróciły ten ruch. No Niemcy na przykład, Monachium, Frankfurt, Berlin, prawda? Centra to są najbardziej żywe fragmenty miast. Oczywiście, że tam było, trzeba było strategii na 30 lat, a nie na jedną kadencję i wielkich pieniędzy. Ale proszę zajechać do Monachium. Tam nie ma żadnego pustego centrum. W Poznaniu już jest. Tak?
A jak wygląda problem etosu pracy? Bo mówiliśmy również o tym, że wymieszała się troszeczkę ta struktura społeczna. Przyjeżdżają ludzie z różnych regionów, w których no, etos pracy ma swoje miejsce, ale niekoniecznie jest na początku tej listy. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie mieszkańców, obecnych mieszkańców miasta?
Ja jestem przekonany, że to jest ten fragment tożsamości Wielkopolan, który został najbardziej rozmyty, jest najsłabszy w rzeczywistości. Wynika to nie tylko z napływu obcych, w cudzysłowie, prawda, ludzi z innych regionów. Wynika to z tego, że ten etos był przygotowany dla, czy zbudował się w oparciu o pewne typy firm. Niewielkich firm, firm rodzinnych przede wszystkim, tak? I on w tych firmach funkcjonował doskonale. To dlatego Poznań znacznie lepiej przechodził wszystkie kryzysy gospodarcze, bo te powiązania rodzinne i wsparcie rodzinne zapewniało pewną poduszkę w sytuacji katastrofy, załamania. Natomiast no, współczesna gospodarka jest oparta na nowoczesnych firmach rynkowych, na zupełnie innych korporacjach. Nawet średnie firmy mają zupełnie inne kultury organizacyjne. W tych kulturach organizacyjnych te cechy etosu pracy, no niestety trzeba z przykrością powiedzieć, są mało przydatne. Trzeba zupełnie innych cech, aby osiągnąć sukces w działalności gospodarczej. Stąd moim zdaniem ten zanik etosu pracy Wielkopolan jest trochę nieunikniony.
To jest ten element globalizacji, który właśnie wpływa na... Panie profesorze, a jak można budować właśnie taką lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm w świecie, który atakuje nas, mówię o świecie globalnym, atakuje nas swoimi wzorcami, atakuje nas ofertami, przyciąga, widzimy, jeździmy, obserwujemy świat. No i pytanie, weźmiemy coś z tego lub nie weźmiemy? Czy zachowamy siebie tacy, takich, jakimi jesteśmy? Lub chcemy, żeby...
Ja dużo podróżuję. Byłem w ponad 100 krajach w życiu, które zwiedziłem w miarę dokładnie i przyglądam się tym krajom. I są różne pod tym względem kraje. Są takie kraje, które wpuściły do siebie globalizację. Takim jest Korea Południowa. I ta globalizacja przyniosła im wszystko, co cenne. Nowe kultury organizacyjne, nowe technologie. Ale z drugiej strony oni zachowali wewnątrz społeczeństwa te własne obszary życia społecznego zupełnie autonomiczne w stosunku do tych elementów globalizacyjnych. I są takie kraje, które no, zostały przetrzepane przez globalizację i niewiele w nich zostało. To trochę od nas zależy, jak to będzie. Globalizacja nie jest procesem, który obciąża wszystkie obszary życia. Tak naprawdę to dotyczy gospodarki, kultur organizacyjnych, efektywności pracy, rynku pracy, tego typu rzeczy. Natomiast globalizacja w mniejszym stopniu wchodzi w sferę rodziny, w obszary intymności takiej osobistej. Tu nie ma wielkich problemów. Jest tylko kwestia, czy będziemy mieli postawić pewne granice i budować według racjonalności własnej, czy też nie. No, popatrzmy na prostą rzecz. No, mamy kuchnię w każdym kraju. Nasza nie jest jakaś tam szczególnie atrakcyjna i rozbudowana. Ale czy ta nasza kuchnia jest w tym globalizującym świecie się znana? No nie jest znana, bo nie umiemy jej sprzedać. A popatrzmy na kuchnię włoską, koreańską, wietnamską, chińską. Przecież ona jest wszędzie na świecie, gdziekolwiek się zajedzie. Oto do tego wielkiego procesu cywilizacyjnego jedni wkładają swój dorobek i ten dorobek dzięki temu przetrwa.
No
my
tak,
tego
ona
nie potrafimy.
Kuchnia bywa, jeżeli jest egzotyczna, bywa też pociągająca, bo budzi jakąś tam ciekawość. Ale panie profesorze, myślę, że dużo też zależy od tego, jak ten proces globalizacji zdefiniujemy lub na jakim elemencie się skupimy. Bo na przykład proszę zwrócić uwagę, że kiedyś było nie do pomyślenia, żeby młodzi ludzie żyli na przykład w związku partnerskim, mieli dzieci. Istniało nawet określenie, oczywiście były takie przypadki, ale dzisiaj model rodziny także w Poznaniu. Nie ma tutaj podziału na polską rodzinę, poznańską rodzinę. Ten model rodziny zupełnie inaczej funkcjonuje. I tutaj ten element takiego czerpania różnych wzorców ze świata jednak
tak,
jest.
Tylko ten element to nie jest globalizacja.
No tak, tak.
To są procesy modernizacji społecznej, które polegają na transferze, na przepływie wzorców społecznych, wzorców kulturowych.
Ale globalizacja tutaj, dlatego powiedziałam, że zależy, jak ją zdefiniujemy, bo chodzi tutaj o ten element przepływu, czy łatwości przenoszenia tych wzorców.
Tak, tak. Tylko przenoszenie wzorców to nie jest nie tyle globalizacja, ile my to wiemy. Są takie wielkie teorie modernizacji. Ja akurat wykładam teorię teorii zmiany społecznej na uniwersytecie. Są takie wielkie teorie modernizacji, które pokazują, co się dzieje ze społeczeństwem. Jak najpierw wprowadzamy nowe technologie, później nowe kultury organizacyjne, później nowe prawo, nowe rozwiązania, no tak jak to było w Japonii, prawda? I co się stało z Japonią po, nie wiem, 50, 60, 70 latach od rozpoczęcia procesu modernizacji? To jest całkowicie inne społeczeństwo, tak? Zmieniła się na przykład tradycyjna rodzina. Nie ma tradycyjnej rodziny japońskiej. Ona jest prawie jak amerykańska, tylko rozwodów jest jeszcze ciągle mniej, tak? Ale już samotnych ludzi, dzieci wychowywane poza pełnymi związkami jest bardzo dużo, tak? Jeżeli popatrzymy na takie rzeczy jak poziom religijności. Japończycy jeszcze w latach 30. byli bardzo religijnym społeczeństwem. Teraz w praktykach religijnych uczestniczy 2-3% w Japonii, prawda? Ale to jest proces modernizacji do pewnego stopnia nieuchronnie związany z modernizacją technologiczną i z jego konsekwencją. Ale nad nim można zapanować do pewnego stopnia. I pewne elementy tych tradycyjnych wartości, norm, obyczajów można zachować. Problem tylko, jak jest nastawione są siły konserwatywne w społeczeństwie. Jeżeli siły konserwatywne rozumieją, że zmiana jest nieuchronna, to się stanie, ale przenieśmy z przeszłości to, co było tam cenne do przyszłości, to jest okej, to się uda. W Polsce niestety my nie mamy do czynienia z prawdziwym konserwatyzmem. Mamy do czynienia, w XIX wieku określało się to wstecznictwem. Siły prawicowe u nas myślą o zawracaniu kijem Wisły. No tego się nie da zrobić, prawda? Gdybyśmy zdefiniowali w Polsce, co w naszej tożsamości, w aksjologii jest cenne i to przenieśli poprzez system edukacji, poprzez system kultury, odnieślibyśmy sukces. Niestety mamy wielkie prawdopodobieństwo, że globalizacja i procesy modernizacji wymiotą wszystko, nawet to, co było cenne w naszej przeszłości.
Ale ja się bardzo cieszę, że zadałam to pytanie, bo odpowiedź pana profesora uświadomiła mi, że zbyt często nadużywamy słowa globalizacja. I określamy to w zupełnie procesy, które, jak się okazuje, wcale tym elementem globalizacji lub pochodną globalizacji nie są. Panie profesorze, skoro zgoda, to proponuję chwilę przerwy. Pan profesor wybrał sobie drugi walc nocny Dmitrija Szostakowicza, bardzo ciekawego kompozytora z takim rodowodem polsko-rosyjskim.
Też tak.
Ale ja myślę, że pan profesor powie o nim dużo więcej, bo to w ogóle jest też tak, a propos tego, o czym mówiliśmy, człowiek, który tłamszony przez system szukał swojej wolności właśnie w muzyce. Ale pan profesor zapowie to lepiej.
No właśnie. To było wielkie, wielkie zderzenie artysty z systemem, tak? Napisał kilka wielkich symfonii, które zdawało się, że leżały w logice ideologicznej systemu. Później okazało się, że niezupełnie koniecznie, że te emocje, to wszystko, co on przenosił, było tak naprawdę daleko od ideologii, która dominowała. Ten malutki kawałeczek, malutki, prosty, stosunkowo utwór, omal nie skończył się dla niego łagrem, tak? Bo napisał coś, co kompletnie
nie było
zupełnie
w
nie pasowało, tak, prawda? Tak, to jest suita jazzowa, tak? To jest coś niezwykłego.
Nie do zaakceptowania przez system komunistyczny. Posłuchajmy. Thank you.
Przystanek Życie.
Przystanek Życie i jego gość, pan profesor, doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, od języka muzyki przejdźmy do języka poznaniaków, bo język, w którym jest zapisana pewna plebejskość z uwagi na to, że gwarą posługiwano się także w mieście. Co się z tym językiem dzisiaj dzieje?
Trzeba by wyjść trochę od tego, jak on się ukształtował. On się ukształtował z dwóch źródeł. Po pierwsze, był to język rolników z Wielkopolski, tak, których dzieci przenosiły się do Poznania i zaczęły funkcjonować w zawodach robotniczych. Tak, to był ten wielki proces lat 30. I wtedy nastąpiło przeniesienie tego języka. No, później przyszedł okres PRL-u. Może, różne rzeczy możemy PRL-owi zarzucić, ale jednego on dokonał. On dokonał homogenizacji języka narodowego. To znaczy gwary zostały mocno zepchnięte na zewnątrz, na margines. Tak? I to był jeden z czynników, który spowodował, że ten w rzeczywistości język poznański, chociaż ci rdzenni poznaniacy są trochę z niego dumni, ale jak tak naprawdę pytamy, ile z tych słów tak prawdziwie poznańskich, no to nie jest ich wiele, prawda? Nie jest jakiś nawet słownik gwary poznańskiej, to nie jest tak bogata gwara jak kaszubska czy śląska, ponieważ ogromna większość tych słów już właściwie wypadła, no w obiegu już ich praktycznie nie ma, tak? Bardzo się cieszę, że w mediach, że są ludzie, którzy podtrzymują tę gwarę, ale musimy pamiętać, to już jest skansen, to nie jest żywy język niestety.
Język żywy to język, który dzisiaj słychać na ulicach. Młodzież posługuje się zupełnie innego rodzaju językiem, no ale tak. To już jest zupełnie inny też obszar, inny temat do rozmowy. Czy pan profesor dostrzega u studentów na przykład taką zmianę językową, takie przewartościowanie i przejście na język właśnie ulicy, język dosyć,
nie,
powiedziałabym,
pospolity. Mówiąc szczerze, nie. To znaczy u studentów występuje inny problem. Oni przyjeżdżają z różnych regionów czy mikroregionów kraju i oni są troszeczkę inni na pierwszym roku. Kiedyś miałem dużo zajęć na pierwszym roku, teraz niestety na najwyższych latach tylko studia homogenizują. To znaczy oni wszyscy zaczynają mówić prawidłowym językiem polskim, no prawie literackim powiedzmy.
I na zajęciach.
Na zajęciach, też w relacjach prywatnych tak naprawdę. Oczywiście są ludzie, którzy znają gwarę poznańską i trochę stylizują swój język na gwarę poznańską, ale to jest też zabawa tylko. Media, długi system edukacji powodują, że szanse gwar na przetrwanie są bardzo niewielkie niestety.
No właśnie, panie profesorze, rozmawiając przed wejściem do studia, w pewnym momencie wymienił pan profesor nazwisko Floriana Znanieckiego, znanego socjologa, który był twórcą pewnej szkoły nawet socjologicznej. Tak. I on między innymi skupiał się na takim elemencie jak wychowanie, jako funkcja życia społecznego. Czyli ciągłość kulturową zapewnia funkcjonowanie w określonej grupie, bo tam są przekazywane wzorce i tak dalej. Jak to wygląda dzisiaj? Jak ta funkcja wychowawcza społeczna, życia społecznego się kształtuje?
Znanicki napisał taką dwutomową, dużą pracę Socjologia wychowania. Była to jedna z najlepszych książek w tym zakresie na świecie od lat 30. do właściwie końca lat 50. Dopiero później powstały porównywalne podręczniki. Znanicki doskonale rozumiał procesy transformacji kulturowej, przepływu wzorców, prawda, przez społeczeństwo, wychowania, socjalizacji. Wszystkie. Ten jego model teoretycznie był długo jednym z najlepszych modeli.
Jak ale to był? Wygląda?
Był.
Już nie jest.
No to jest jednak 100 lat już temu. No są już nowsze modele oparte na nowoczesnych osiągnięciach psychologii społecznej.
Ale co zostało ze Znanickiego?
Ze Znanickiego, no parę rzeczy tak naprawdę. To ta świadomość, ta koncepcja jaźni odzwierciedlonej współczynnika humanistycznego, tak? Czy jednak, no znam doskonale Znanickiego i jego socjologię wychowania, bo napisałem na ten temat doktorat, ale ona nie była taka komplementarna w stosunku do wzorców wychowania, które występują w Poznaniu. Wzorce wychowania, te stare wzorce poznańskie, one były oparte na rodzinie jako głównej grupie transformującej wartości, przekonania, wierzenia i tak dalej. No, co się dzieje z rodziną, to doskonale wszyscy widzimy. Ten proces modernizacji spowodował najpierw rozpad wielopokoleniowych rodzin, tak? Teraz w wielu zmodernizowanych krajach trwa bardzo prosty proces. Dziecko ma jak najszybciej odejść z rodziny i pójść do instytucji wychowawczych, tak? No to 5-4-latki już chodzą w wielu krajach do szkoły. U nas jesteśmy jednym z najpóźniej 7-latków wysyłając. I bardzo prędko się wyprowadzamy. Znaczy na świecie się wyprowadzają.
A to jest dobry proces? Czy gdyby wartościować?
No właśnie, jeżeli chcemy wartościować, zawsze musimy podać kryterium. Czy dla rodziny to jest dobry proces, dla podtrzymywania tradycji to jest dobry? Nie, to nie jest dobry proces. Ale czy on jest dobry dla efektywności rynku
i
pracy?
I rozwoju, tak?
No jest, indywidualnego rozwoju jest. Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Kraje rozwinięte uważają, że muszą mieć przygotowanych, podmiotowych, świetnie wykształconych, samodzielnych, niezależnych ludzi. Dlatego uważają, jak najszybciej trzeba dziecko wyjąć z rodziny, najkrótniej niech ono w rodzinie przebywa. No i faktem jest, że kraje, w których tak się dzieje, głównie te o tradycji protestanckiej, mają większe sukcesy cywilizacyjne niż Hiszpania, Włochy czy Polska.
No ale tam jest etos pracy bardzo silne.
To jest jeden z czynników oczywiście, tak? Nie, też już chyba nie aż taki bardzo. Natomiast tak, rzeczywiście to jest jeden z czynników. Tamta religia, te religie zmodernizowane przyniosły etos pracy. No to od Kalwina pochodzi, tak? W katolicyzmie etos pracy nie było, tak? Takiego prawdziwego.
Panie profesorze, ale bada pan jakość życia poznaniaków i myślę, że tutaj warto byłoby spojrzeć na taki proces relacja miasto, instytucje, mieszkańcy. Myślę o tym chociażby w kontekście ostatnich takich prób buntowania się przeciwko, czy w ogóle nawiązania kontaktu z urzędem. Na Jeżycach był protest, ponieważ ludzie nie życzą sobie betonozy, chcą zieleni, chcą, żeby konsultowano z nimi i tak dalej. Piszą pisma, na te pisma nie ma odpowiedzi. Teraz jest pytanie, czy ta podmiotowość mieszkańców, czy w ogóle ludzi budzi się wtedy, kiedy jest zagrożony ich interes własny, czy też on jest elementem takiego budowania, no, demokracja dała nam cudowną wartość, jaką jest podmiotowość.
Tak. No, to są pewne szczególne sytuacje. Jak ja obserwuję Poznań, a bardzo interesuję się Poznaniem, to mamy tutaj do czynienia z pewnym niebezpiecznym procesem. Samorządy były powołane jako reprezentacja ludzi, jako reprezentacja mieszkańców pewnych społeczności terytorialnych. Tymczasem nastąpiło kilka niedobrych zjawisk. Na przykład
oderwanie się takie
Na przykład wielokadencyjność radnych. Są radni, którzy są od pierwszej kadencji. Nie powinno tak być. Powinny być najwyżej dwie kadencje. Czy w Poznaniu ma więcej osób, które mogły być dobrymi radnymi? Są oczywiście, tak? A to oznacza, że radni, mówiąc szczerze, coraz słabiej czują to, czego oczekują od nich mieszkańcy. Albo doskonale tylko czują tych, z którymi się kontaktują. Pozostali nie istnieją. Drugie zjawisko, bardzo niebezpieczne, to są, znaczy no nie jest niebezpieczne, ono jest dobre, tylko w Poznaniu trochę zwyrodniało, to są rady te osiedlowe. One są obsadzone przez aktywnych, ale bardzo skrajnych działaczy. Nie wszystkie, ale duża ich część, tak? Krótko mówiąc, miasto konsultując z mieszkańcami, konsultuje się z radykalnymi radami, których opinie się mają nijak do opinii mieszkańców. I tu powstaje źródło konfliktów. Te rady powinny być fundamentalnie wymienione. To znaczy, tu też powinna być nawet, nie wiem, czy dwukadencyjność, może nawet jednokadencyjność.
Ale czego to wymaga? Jakichś rozwiązań systemowych, czy po prostu tego, żeby ludzie powiedzieli,
Być może rozwiązań prawnych trzeba, prawda? Trzeba by wprowadzić dwukadencyjność najwyżej, tak? Ale to wymaga też budowania kompetencji obywatelskiej, uświadamianie sobie, kiedy mój radny albo mój członek rady osiedla jeszcze reprezentuje moje interesy, a kiedy już nie reprezentuje. Tego nie umiemy sobie odpowiadać. Reagujemy dopiero wtedy, jak już sprawy zaszły o wiele za daleko i często nie da się ich cofnąć. Tak? No ten konflikt o zieleń wokół tam 23 lutego w tej chwili, fundamentalny konflikt zupełnie, tak? Wybuchł za późno. Prawda? Gdyby on wybuchł wcześniej, prawdopodobnie same decyzje Urzędu Miasta byłyby inne, tak urzędowi miasta jest po prostu trudno się w tej chwili wycofać, bo już wydano pieniądze na projekty, często być może bezsensowne.
Tak, ale tutaj wchodzi rzecz jeszcze inna relacja, mianowicie reakcja urzędników, bo radny, to jest z wyboru, natomiast urzędnicy, jako pracownicy urzędu, często właśnie nie reagując na pisma ludzi, którzy się do nich zwracają, pokazują nie tylko arogancję władzy, pokazują taką kompletną obojętność i ta relacja jest zaburzona.
Nie, ja znam urzędy, byłem doradcą bardzo wielu urzędów miast. To nie jest tak. Urzędnik wykonuje zazwyczaj swoje obowiązki dobrze.
Tylko on, ale jak dostanie pismo, to musi na nie odpowiedzieć.
I on by natychmiast na nie odpowiedział.
Tylko?
Ale żeby znać tę odpowiedź, oni muszą znać zdanie swoich przełożonych, prezydentów, zarządu miasta, czyli polityków tak naprawdę. A politycy bardzo często nie chcą podejmować takich decyzji, stawiają urzędników w sytuacji, kiedy urzędnik nie może odpowiedzieć, bo jakkolwiek odpowie, będzie źle. Jeżeli w urzędzie pojawiają się opóźnienia w decyzjach, to rzadko to bywa wina urzędników, a najczęściej bywa wina radnych, zarządu, bo źródła decyzji są tam, a urzędnik jest wykonawcą tylko.
To znaczy, że...
Że nie z lenistwa on to robi.
To znaczy, że mamy tutaj to, co stało się wartością taką właśnie, że wybieramy sobie swoich przedstawicieli, w pewnym momencie zaczyna ulegać takiej degradacji.
Wtedy, kiedy ci sami ludzie są zbyt dużo w tych samych miejscach, zbyt długo w tych samych miejscach, tak? To jest niebezpieczne zjawisko. Demokracja mówi jasno, dwie kadencje wystarczy.
No tak, jak my mamy, jak jest w przypadku na przykład prezydenta kraju, prawda?
Tak.
Ale już posłów nie. Już posłów.
Jestem przekonany, że powinno to odnosić się także
również
do posłów. Tak.
Panie profesorze, ale wróćmy do tej jakości życia, którą pan profesor badał. Jak zmienia się takie poczucie jakości życia w Poznaniu, które był postrzegane wcześniej miasto? Gospodarne, nie ma dużego bezrobocia. Zawsze tak było.
Tak,
i otwierające perspektywy, a przy tym miasto, które właśnie potrafi przywiązać do siebie ludzi swoją tożsamością. Jak to jest?
No właśnie, jeżeli byśmy zaczęli jakość życia od tego, co jest związane z pracą i z wynagrodzeniami, tak, bo to jest ważny element
tak
jakości życia, to w Poznaniu ciągle jest tak, że Poznań jest w względnie dobrej sytuacji. To znaczy my mamy wydajność bardzo wysoką, jedną z najwyższych w Polsce, wynagrodzenie już niekoniecznie. Warszawa ma wyższe, Śląsk ma znacząco wyższe wynagrodzenia, ale ten poziom zadowolenia z tego aspektu jest dosyć wysoki, wysoki w Poznaniu. Natomiast o wiele mniej zadowolenia wynika z samego miasta, tak? Na przykład, no ludzie są bardzo niskie oceny, jak chodzi o ruch samochodowy, tak? Te kierunki zmian, które zostały narzucone przez silne grona proekologiczne tak zwane, są nie do zaakceptowania dla dużej części mieszkańców. Mieszkańcy są z tego niezadowoleni i to w tych badaniach widać na każdym kroku, tak? Są, krótko mówiąc, takie obszary konfliktu między, nawet nie między mieszkańcami, ale między politykami w mieście, a mieszkańcami. Z czego jesteśmy zadowoleni? No, z poprawy stanu środowiska. Naprawdę stan środowiska w takim dużym mieście jak Poznań jest kluczowy. No, jesteśmy zadowoleni z jakości wody. Jakość wody do picia w Poznaniu należy do absolutnie najlepszych wśród wszystkich aglomeracji w Polsce. Poznaniacy to doskonale potrafią odczytywać, to, co jest dobre w ich mieście. Ale występuje taki problem. Oni widzą również te złe strony, tylko ten element tożsamości, ten lokalny patriotyzm nie pozwala do końca o tym mówić. Tak? To nawet my w badaniach zauważamy, że jak wchodzimy w takie gorsze obszary, problemy, prawda, które to mieszkańcy mówią, ale o tym nie chciałbym mówić, tak? Ja wiem, że tak, że to jest nie najlepsze, ale nie chciałbym mówić, bo to uraża moje poczucie bycia poznaniakiem, tak? To jest problem.
Czyli taki rodzaj bardzo silnie zakodowanej lojalności
tak
wobec
miejsca
swojego.
Muszę pani powiedzieć, że robimy takie badania jest taka skala przywiązania do własnego miasta, to o wiele bardziej przywiązani do własnego Poznania są ludzie napływowi, a nie ci, którzy pochodzą z Poznania, tak? Wyższe wskaźniki patriotyzmu
lokalnego. A z czego to może wynikać? Z poczucia takiego awansu?
Tak, i to jeden z czynników. To znaczy, to są ludzie z mniejszych miejscowości, dla nich mieszkanie w dużym, reprezentacyjnym mieście jest elementem prestiżowym. Tak? Oni zresztą są bardzo ważnym elementem z uwagi na stabilność demograficzną, ponieważ młodzi ludzie wychowani i urodzeni w Poznaniu wyniosą się poza Poznań, na obrzeża Poznania, do aglomeracji poznańskiej. Ci się nie wyniosą. Dla nich przeprowadzenie się do suchego lasu, bo to jest wieś, tak, byłoby czynnikiem depresjonującym.
Panie profesorze, ma pan ogromną wiedzę na temat Poznania, na temat regionu. Właśnie jak wygląda to, o czym mówiliśmy, na tle całej Wielkopolski? Czym się Poznań wyróżnia lub nie wyróżnia?
No właśnie, tu jest przede wszystkim problem administracyjny. Gdy mówimy Wielkopolska, to często mówimy o województwie wielkopolskim, tak? To nie to samo. Wschodnia część województwa wielkopolskiego nie jest Wielkopolska, bo ona nigdy, no, jak mówi się, że Polska kończy się...
Mówimy
o zaborach. Tak, kończy się gdzieś tam za Wrześnią, prawda, za Słupcą, tak?
Tak.
I tu różnice są ogromne.
Te granice zaborów po prostu.
One są w dalszym ciągu dość mocno czytelne, tak? Natomiast jeżeli mówimy o Wielkopolanach, to proszę sobie pomyśleć, gdzie wystąpił największy napływ ludzi z zewnątrz, no w Poznaniu oczywiście, tak? Więc jeżeli szukamy tych prawdziwych elementów tożsamości wielkopolskiej, to nie w Poznaniu. Ich trzeba szukać w Lesznie, w Grodzisku, nie wiem, w Kościanie, tak? Jak powstają tamte miejscowości, tam napływ następuje, głównym źródłem zasilania demograficznego są sąsiednie małe miasteczka, tak, albo wsie. I te tradycje, te elementy tożsamości przenosi się tam wraz z rodzinami. W Poznaniu ten mechanizm już nie występuje. Także jeżeli chcielibyśmy naprawdę w tej chwili przeprowadzić gruntowne badanie tej istniejącej obecnie tożsamości Wielkopolan, to nie robilibyśmy tego w Poznaniu. To robilibyśmy to w mniejszych miastach Wielkopolski, tej rdzennej Wielkopolski.
Panie profesorze, jaki jest wpływ na badań, które pan prowadzi i pański zespół na rozwiązywanie konkretnych problemów?
Wie pani, no w tej chwili się mniej zajmuje, w ogóle zawodowo zajmuję się zupełnie inną problematyką, nie samorządową, ale gdy powstały samorządy, ja brałem udział w przygotowywaniu reformy samorządowej. I ja w tej reformie przez wiele, wiele lat uczestniczyłem. Ja robiłem badania dla kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu miast w Polsce, badania dla instytucji samorządowych, tak? No, najważniejsze to w Poznaniu i w Lesznie. Tu powstały nawet w Poznaniu chyba 6 książek, w Lesznie 4 książki. Otóż te badania przekładały się później na strategię rozwoju. Wszystkie strategie rozwoju, które od 90 roku do 2013, to była ostatnia, nad którą pracowałem, to były strategie przygotowane w oparciu o te badania właśnie. Podobnie w Lesznie, tak? To były w oparciu o te badania.
Ale budowanie strategii, a realizacja tych strategii to są dwie różne rzeczy.
Też, ale mógłbym bez trudu, jadąc po Poznaniu, wskazać, co z tego, co ja wymyśliłem w badaniach, czy co wyszło w badaniach, jest moim wkładem, co zostało zrealizowane, tak? I tego, proszę wierzyć, jest naprawdę duża ilość Poznania.
No to ma pan poczucie satysfakcji,
tak,
na pewno.
Absolutnie jestem o tym przekonany.
Naprawdę to jest godne pozazdroszczenia, bo myślę, że niewielu z nas ma taką świadomość, że wpływa na rzeczywistość. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za to spotkanie, które upłynęło nam bardzo szybko. Zapowiedzmy jeszcze kolejny utwór. To będzie Tarja Turunen. To jest piosenkarka fińska, tak?
Tak, to jest zespół Nightwish.
Tak.
Metal, ciężki metal, tak?
Sleeping Sun, czyli
Śpiące słońce,
tak. To co, pan profesor chciałby dodać jeszcze coś?
Może jedną rzecz. Wybrałem tę piosenkarkę ze względu na jej głos. To jest jeden z najpotężniejszych głosów w muzyce rozrywkowej, współczesnej muzyce rozrywkowej.
Muszę się przyznać, że w ogóle być może słyszałam, ale nie wiedziałam, że to ona. Posłuchajmy wobec tego. Z ciekawością odkryję. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panie profesorze raz jeszcze.
Sleeping quietly, once upon Przystanek Życie.